Maciej Wilkowski, dzień dobry. Analizowanie aktualnej sytuacji i prowadzonych działań, przygotowywanie opinii i analiz, a także prowadzenie debaty oraz formułowanie wniosków dotyczących sytuacji osób z niepełnosprawnościami w naszym kraju. Takie są cele Prezydenckiej Rady do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami, do której został niedawno powołany dr Maciej Jabłoński z Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, który jest dziś gościem rozmowy Dnia Polskiego Radia PIK. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
Mam w zanadrzu jeszcze kilka innych tematów związanych z osobami z niepełnosprawnością, ale zacznijmy od wspomnianej rady. Dlaczego zgodził się pan w niej zasiadać? Czym ta rada będzie się konkretnie zajmować? Jakie postawił pan sobie cele? Co pan chce w tej radzie osiągnąć? Od razu trzy pytania z rzędu.
Dobrze, to czym rada będzie się zajmowała, to też będziemy też wypracowywać, ale te cele, które pan wymienił, to właśnie są jedne z celów, którymi będziemy się zastanawiać, budować własne propozycje. To tak może tak krótko, dlaczego ja się zgodziłem, tak? I dlaczego ja się zgodziłem z tego względu, że próbując też i działając na rzecz osób z niepełnosprawnościami i te rzeczy, które w swojej jakby 30-letniej już pracy, tak, z osobami i w środowisku staram się wypracowywać, czyli też prawa człowieka, każdego człowieka, którego mamy, czyli prawo do pamięci, bo to jest pewien problem w naszym systemie. Prawo do równej i rzetelnej edukacji, to jest jedno. Prawo do bezpieczeństwa każdego, tak, żeby mamy do takiego miru domowego, nauczenia właśnie każdego człowieka, z którego mamy właśnie takich umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. I też jakby też analizę tak naprawdę edukacji, którą mamy, tak? Czy edukacja faktycznie ona jest edukacją równych szans, czy edukacja niekoniecznie, chociażby poprzez moje analizy, które pokazuję, nie jest edukacją, nadal nie jest edukacją równych szans i to jest pewną taką iluzją, jakby to powiedziała Maria Dudzikowa, wciskaniem kitu dla pewnych grup, tak, osób z niepełnosprawnościami.
A nie ma pan wrażenia, że w Polsce jest tak, że jak nie ma konkretnego sposobu na rozwiązanie jakiegoś problemu, na załatwienie jakiejś sprawy, to się powołuje radę do tej sprawy, zespół do tej sprawy albo komisję lub speckomisję?
Bardzo możliwe. Ja się zastanawiam, dlaczego na przykład w Polsce nie istnieje Narodowa Rada, która by właśnie wzięła i łączyła wszystko. Łączyła wszystkie jakby te punkty, tak? Od Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, przy Radzie, przy Prezydencie, przy rządzie. Rzeczylibyśmy mieli kilka tych rad i na przykład w takich krajach jak na przykład Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Australia, Stany Zjednoczone, mamy takie narodowe rady. Mamy podobną trochę krajową radę, tak? Mamy gdzieś tam budowaną, ale tak i tak ona jest przypisana jakby do rządu. I jakby dany rząd, w zależności od tego, tak, kto wygrywa wybory, on sobie buduje tą konstrukcję tej Rady Krajowej. W tych krajach, które wymieniłem, to są tak naprawdę zwoływane i jakby takie konsorcja, takie, no można tak powiedzieć, konsorcja właśnie z różnych grup. Tak? My mamy pewien podział, kto, gdzie i ile osób jest w takich radach. I myślę, że pytanie, dlaczego takiej rady do dnia dzisiejszego po 89, bo nigdy wcześniej jeszcze by za komuny tego nie było, po 89 jakby nie tworzyliśmy takiej i nie chcemy tworzyć takiej Rady Narodowej. Takie rozwarstwienie jest i to rozwarstwienie nie sprzyja debacie i wypracowywaniu jednolitej strategii na rzecz jakiejkolwiek grupy, w tym przypadku grupy osób z niepełnosprawnościami. Bardzo długo debatujemy na temat edukacji włączającej, bo przypomnę, w 2006 roku ratyfikowaliśmy dekret Rady Europy dotyczący edukacji włączającej. Edukacja włączająca to nie jest coś nowego, to jest coś, co już mamy 20 lat. I jakbyśmy przyjrzeli się, jak ona wygląda i czy ona wygląda, czy mamy audyty porobione w konkretnych szkołach, przedszkolach, tak, o tej jakości kształcenia, jak wyglądają gabinety specjalistów, czy mamy odpowiedni sprzęt do rehabilitacji, czy w ogóle mamy salę rehabilitacyjną, przyjmując uczniów z niepełnosprawnością ruchową. Ja chciałbym, żeby taki audyt był zrobiony, bo takiego audytu, zresztą to mam potwierdzenie z Ministerstwa Edukacji Narodowej, do dnia dzisiejszego nie ma.
20 lat minęło od momentu właśnie wdrożenia tego, tak?
Tak, od edukacji włączającej, tak? Mm-hmm. Ja pytam o standardy edukacji włączającej. Jakie powinny być standardy włączającej? Mam znajomych właśnie dyrektorów, którzy jakby swoją własną chyba charyzmą, tak można powiedzieć, właśnie walczą o to i to budują, tak? Idą i dyskutują z organami prowadzącymi, proszą o jakieś dotacje, niedotacje i budują tą wysoką jakość w swoich placówkach, bo dobro ucznia, każdego ucznia jest na pierwszym miejscu i to tak powinno być, tak? Nie jakieś tam jakieś własne, nie wiem, interesy i to chyba tak.
A nie obawia się pan tego, że wy jako Rada Prezydencka, jeszcze tylko szybciutko zapytam, jak często będziecie się spotykali i na jakich zasadach będziecie pracowali? To tak króciutko poproszę.
Raz w miesiącu i zbieramy swoje propozycje, analizy, które dokonujemy. To są ludzie, którzy od wielu lat są, duża część jest samorzecznikami, tak? Pracują i są też osobami z niepełnosprawnością. Takim osobą, nie wiem, też i pedagogiem specjalnym, to powiem, że tylko jestem ja, ale jakby w tym kontekście, ale mamy większość, to są osoby samorzecznicy działający właśnie w NGO-sach i dotyczących jakby też i praw osób z niepełnosprawnościami, też są osoby, które mają doświadczenie pracy w innych też instytucjach typu PFRON i tak dalej. Czyli są osoby, które są doświadczeniem dużym, wieloletnim. Każdy będzie ze swoim pomysłem. Gdzieś tam ja też jakby też mam swoje pomysły na pewne zmiany, czym się zajmuję też od wielu lat. I będziemy debatować, tak, czy te pomysły są realne, są aktualne, są potrzebne, typu na przykład asystencja, typu właśnie bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnością, typu...
Za chwilę o tym porozmawiamy. No i dobrze, wypracujecie jakiś pomysł, przedstawicie go prezydentowi, prezydent będzie chciał go wprowadzić w życie i tu wejdzie polityka. Nie obawia się pan tego? I na przykład...
Czy powiem tak, no Platon powiedział, że osoby, które nie zajmujące się polityką są skazani na głupców i warto jednak osoby, które mają to doświadczenie, żeby mieć tą świadomość, bo my jesteśmy zależni od polityki, tak? Zajmując się pracą, chociażby nawet radio też jest zależne od polityki, różnych gdzieś tam konotacji, niekonotacji, gdzieś tam ktoś decyzję podejmie, że na przykład nie będzie radia, tak? I podejmie uchwałę, czy oby nie, tak? Ale może jakiś szalony, jakiś tam pojawić się pomysł. Tak samo w szkołach, w przedszkolach, w innych gdzieś tam rzeczach, to my jesteśmy zależni od polityki. My twórzmy tych mądrych polityków, dajemy im pewne propozycje. Ja jestem osobą, która nie tylko i wyłącznie siedzi tak jak teraz tutaj u państwa w radiu i opowiada pewne rzeczy. Ja jestem osobą, która tworzy pewne zmiany, daje pewne propozycje, które nie są łatwe, one są trudne.
Pan zadaje dużo pytań.
Zadaje dużo pytań, niewygodnych pytań, tak mi się wydaje. Całe szczęście, że większości otrzymuje odpowiedzi, które też trochę demaskują tą władzę. Tak, to niezależnie od tego,
to ja panu teraz zadam pytanie. Trwają igrzyska paraolimpijskie. Głośno o naszych sportowcach zrobiło się na ich początku i to wcale nie z powodów sportowych, bo przypomnę, oni zbojkotowali ceremonię otwarcia z powodu dopuszczenia do startu zawodniczek i zawodników z Rosji i Białorusi. A potem cisza. Żeby dowiedzieć się, jak idzie tym naszym sportowcom, to trzeba się troszeczkę naszukać. Ma pan też takie wrażenie? Dlaczego tak jest?
Ja nie wiem, dlaczego tak jest. To myślę, że to jest to pytanie do prezesów telewizji, do prezesów radia.
A u nas pojawiają się informacje.
To dobrze, no to właśnie, to jest to. I to w tym momencie jest to ta... Też to nie jest jakby kwestia jakby... To nie wiem na przykład dlaczego, na przykład telewizja polska, tak, nie ma tej relacji tak jak mamy, tak, dlaczego, z jakiegoś powodu, znaczy, gdzie jest ta misja, tak, bo jakby, bo media publiczne idą z misją dla każdego obywatela, dla każdej grupy społecznej. I to jest takie zastanawiające, tak? Czy temat nadal niepełnosprawności jest tematem, który jest gdzieś tam niewygodny, jest gdzieś tam, a tu mamy tak naprawdę 16-18% obywateli, ludzi, tak, mieszkańców Polski z niepełnosprawnością. Czyli jakby ten procent jakby powinien również uczestniczyć i funkcjonować w przestrzeni publicznej. A czy on jest? Powiem panu tak, my analizując wraz ze studentami, tak zwanym robimy research mediów, nie jest źle, pojawiają się, ale to jest takie trochę rozdrobnienie, a jak wszystko zbierzemy do tak zwanej przysłowiowej kupy, no to mamy dużo takich informacji. To gdzieś się rozmywa w całym tym zgiełku, chociażby, tak, gdzieś tam, nie wiem, dyskusji, debaty, bo my mamy na pierwszym miejscu, zawsze są nagłówki, kto ma większą pałkę i kto bardziej kogoś uderzy, mam na myśli wojnę polityczną i to jest moim zdaniem duży problem też mediów, bo to jakby żerowanie na, moim zdaniem, to jest moje zdanie, żerowanie na takich najniższych instynktach jakby społeczeństwa, bo to łatwo jest, tak? Ludzi sfrustrowanych, zdenerwowanych, przepracowanych, właśnie wciągać właśnie w taką grę emocjonalną i to robią. My to widzimy, o tym dyskutujemy.
To ja jeszcze tylko dopowiem, że zimowe igrzyska paraolimpijskie są organizowane od 1976 roku, a zimowe igrzyska olimpijskie od 1924 roku. I tu ciekawostkę panu i państwu sprzedam, że w całej historii zimowych igrzysk paraolimpijskich Polacy zdobyli 45 medali. A pełnosprawni sportowcy? 27. Bezpieczeństwo. Przypomnę, gościem rozmowy dnia jest dr Maciej Jabłoński z Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, który niedawno został powołany do Prezydenckiej Rady Osób do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami. Teraz bezpieczeństwo, o tym chciałbym porozmawiać, bo to jest słowo odmieniane, już śmiało możemy powiedzieć, od lat na wszystkie przypadki i jest też czymś, co potrafi, choć jak się okazuje, nie zawsze łączyć zwaśnionych polityków, ale w kontekście tego bezpieczeństwa niewiele, a może prawie wcale, mówi się o sytuacji osób z niepełnosprawnościami w przypadku kryzysów i wojen. Mam rację?
Zgadza się. Znaczy ja też się zastanawiam dlaczego, tak? Bo mając analizę też, oprócz tego, że jestem nauczycielem akademickim, terapeutą, ale też jestem członkiem Amnesty International, robiąc i analizując właśnie sytuację na świecie, tak, to te raporty są takie no, niepokojące bardzo mocno, bo się okazuje właśnie te raporty, czy Organizacji Narodów Zjednoczonych pokazują właśnie, że wojna w Ukrainie, czy wojna w Strefie Gazy, czy wojny tak dalej, że właśnie grupami najbardziej narażonymi na niebezpieczeństwo, na właśnie ten kryzys, to są osoby z niepełnosprawnościami w kryzysie psychicznym. I mając te raporty, to nie tylko Jabłoński ma dostęp do raportów, ale każdy człowiek, tak, wchodząc i analizując to, mając dostęp do raportów, czyli również rządzący mają dostęp do raportów i widzą, co się dzieje i że te grupy są grupami wysokiego ryzyka. No i też analizując to, tak też krótko powiem, analizując to właśnie pod kątem bezpieczeństwa, bardzo ciekawym, ja się ucieszyłem, że powstał taki projekt Edukacja z Wojskiem, który ma uczyć bezpieczeństwa, pierwszej jakby pomocy i tak dalej. I się okazuje, że są wykluczeni z jakiegoś powodu. Tutaj też za chwilę przedstawię taki pewien paradoks, z jakiego powodu są wykluczeni uczniowie, tak, uczniowie szkół przyszpitalnych. Ale w ogóle z całego chociażby mamy edycję, czwartą edycję tego projektu, było tam 3000 szkół. Szkół specjalnych było zaangażowanych niecały procent jakby w ten projekt, ale szkoły przyszpitalne ze względu właśnie Ministerstwo Edukacji Narodowej wykluczyło. Z jakiego powodu wykluczyło? Dostałem odpowiedź: ze względu na bezpieczeństwo. Czyli dlaczego to jest paradoks? Bo z uczenia właśnie wykluczamy kogoś ze względu na bezpieczeństwo, z uczenia bezpiecznego zachowania i
bezpieczeństwa.
Ja wiem, że to jest trudno, ja wiem, że to jest jakby niełatwe, ale no, nikt nam nie obiecał, że będziemy funkcjonować, nie wiem, w polityce, w edukacji tylko i wyłącznie na zasadach jakiego konformizmu, tak? Że jesteśmy po to, żeby, nie wiem, spijać śmietankę i albo być szczęśliwi, albo mamy kryzys, mamy niebezpieczeństwo i naszym zadaniem, zadaniem polityków, zadaniem dorosłych, tak, tego pokolenia jest to, aby te młodsze pokolenia były i miały poczucie bezpieczeństwa, miały poczucie dobrostanu, a nie to, że my sobie wykluczamy i o, tymi, bo to oni są sprawniejsi i tam możemy sobie projekt zrealizować.
Mówił pan o programie Edukacja z Wojskiem, to jest program dla szkół podstawowych, liceów, ale na przykład mamy taki program dla wszystkich tak naprawdę, w gotowości. Rozmawialiśmy przed wejściem do studia, no i tutaj też osoby z niepełnosprawnościami mają problem, aby na przykład wziąć udział w zajęciach w ramach tego programu.
Czy powiem tak, znaczy te informacje, które uzyskałem, bo staram się jakby budować pewną taką strukturę wiedzy, te informacje na dzień dzisiejszy, które otrzymałem, że tak, no jest pewna trudność i dobrze by było, gdyby, jeżeli mamy osoby z niepełnosprawnością, ci opiekunowie, którzy by byli, pomagali w tym programie. To jest jakby dobrze, tak? Ale można sobie wybrać, bo taka informacja, może lepiej niekoniecznie program przetrwanie, tylko może lepiej program pierwsza pomoc. Może inne programy, jakby tutaj cyberprzestępczość, gdzie osoby z niepełnosprawnością będą uczyły się radzenia sobie właśnie z hejtem w sieci i tak dalej, ale dla mnie osobiście ważnym jest to, że właśnie badając i działając w obszarze bezpieczeństwa w kryzysie i wojny, to właśnie program i część przetrwania jest ważne. Niestety do dnia dzisiejszego, bo ja jakiś czas temu, parę lat temu już złożyłem swój własny projekt do Ministerstwa Edukacji Narodowej, do Ministerstwa Obrony Narodowej, dotyczący właśnie takiego poradnik przetrwania dla osób w kryzysie psychicznym z niepełnosprawnością intelektualną. Niestety do dnia dzisiejszego nie uzyskałem żadnej odpowiedzi z tych ministerstw. Jakby miałem taką, znaczy słowną tylko, tak, byłego rzecznika rządu, tak, do spraw osób niepełnosprawnych, ministra Krasonia, że dobry projekt, tylko że on jakby w tym obszarze swoim, których działań, jakby tym się nie może zajmować i tak dalej. Czyli mam się zwrócić do tych ministerstw, które wymieniłem. Czekam, tak, jestem, znaczy nie to, że ja siedzę i czekam, ja tak gdzieś buduję swoje własne struktury i myślę, że to jest też, nie myślę, tylko będę na pewno proponował to, żeby tym Rada też się zajęła właśnie bezpieczeństwem osób w kryzysie z niepełnosprawnościami, aby budować to, że im bardziej jesteśmy samodzielni, tym lepiej dla nas wszystkich, bo jak mamy kryzys jakikolwiek, no to przyjeżdża, nie wiem, kilku ludzi, tak, i nas ratuje, pomaga, a mamy ogrom, tak, na przykład 20 osób i mamy 20 osób z różnymi niepełnosprawnościami i służby, czy są przygotowane na taką ewentualność, no niekoniecznie. Warto zrobić i przeanalizować, chociażby to fajnie, znaczy fajnie, to złe słowo, ale no dobrze to dobrze by było, ale to zweryfikowała powódź ostatnia, tak? Że nie jesteśmy przygotowani pod tym względem ewakuacji, tak, sprzętowo, ewakuacji chociażby hospicjów i innych gdzieś tam rzeczy. To jest jakby...
Doktor Maciej Jabłoński z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, który niedawno powołany został do Prezydenckiej Rady do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami, był dziś gościem Rozmowy Dnia Polskiego Radia WIK. Panie doktorze, dziękuję za spotkanie, dziękuję
bardzo
za rozmowę.
Dziękuję.
Maciej Wilkowski, do usłyszenia.